here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars.
Hello!
Hello!
Czy James Harden...
Kolejny blow!
Czy my się kiedyś nauczymy, czy my, się, my kiedyś, wiesz co, musimy się nauczyć dwóch rzeczy. Zapożyczyć z podcastów innych. Inne podcasty mają tak zwaną kolejność wstępu i kolejność wyjścia. Mają dopracowane wstępy i końcówki. My nie mamy. My jesteśmy wszędzie.
My jesteśmy slow.
Więc spróbujmy raz jeszcze to zrobić.
Dobrze, ty witasz, ja odpowiadam i potem ty wchodzisz, ja się nie wtrącam.
Tak, ale ja właśnie tu muszę zrobić usprawnienie, żeby nie wchodzić od razu w jakieś trzyminutowe, wiesz, mówienie, więc ja będę szukał jakiejś takiej krótkiej frazy, takiej frazy zaczepnej i ty będziesz się odnosił dalej do niej, tak?
Dobrze.
Ale nie zawsze to musi tak być, czasem ty możesz zacząć, ale to musisz wtedy od razu po hello, albo zamiast hello... Zacząć od frazy. O, tak się umówmy, rozumiesz?
Okay.
Że ja będę mówił hello, a jak ty chcesz już czymś zacząć, to mówisz frazę, nie odpowiadasz hello, tylko no. Coś musimy tutaj wymyślić. A końcówki świetnie. Niech idą na razie. Dobrze. 497 odcinków i mamy to. Może.
Jest.
Nie wiadomo. Dobrze, więc ja teraz spróbuję. Poczekaj. Spróbuję się podgłośnić trochę. Raz, dwa, trzy. Więc zaczynamy raz jeszcze. Mamy już 90 sekund podcastu zrobione, jak coś, więc zaliczamy czas. Czas tyka. Dobrze. Hello, mój drogi!
Hello!
Czy James Harden odpisał?
Jeszcze nie. Ale myślę, że ma sporo na głowie.
Myślę, że może się zastanawia nad odpowiedzią. Ja się spodziewam, że nam odpisze. Znaczy odpisze tobie.
Ja też na to bardzo liczę. Coś powie, jak było.
Nie może zostawić tak kibiców jednych z miliona followersów, których ma tak po prostu zostawić nas. Nie może tego zrobić.
Że Eric Jordan przypalił.
Albo sam zczołkował. Może się przyzna do tego.
Wątpię, ale no, zobaczymy.
Zobaczymy.
Wszystko przed nami. Ale widziałem, że w mediach amerykańskich wielka dyskusja.
Tak, i pod...
Z jakiegoś powodu nie mogłem otworzyć tego wideo, nie wiem jak to nazwać, tego...
Jest tego...
ESPN-owskiego...
Klipu wideo krótkiego.
Tak, klipu wideo krótkiego z panem Smithem, gdzie pan Smith chyba bronił Hardena, ten białaszek tam zaatakował, tak?
Max Kellerman się nazywa, tak? To jest
Max
człowiek...
Kellerman.
Tak. No tak.
Niestety nie widziałem, bo to była informacja, że w moim kraju nie mogę tego otworzyć, bo dosyć ciekawe.
Czasem tak bywa. Już nie tylko wizy, ale teraz nie może... Ale to dobrze nawet. To nawet dobrze, bo czasu, gdy Skip Bayless odszedł tam... A ten program i tak był kontrowersyjny dla wielu. Ale gdy Skip Bayless rozmawiał ze Stephenem A. Smithem, to ten program był jeszcze w tej swojej kontrowersyjności atrakcyjny.
Ale on był śmieszny, czy on był?
Oni odgrywali swoje role dla potrzeb argumentu. Tak jak nam się czasem to zdarza.
No, my też czasem spadamy po to, żeby był argument.
Tak, robimy to po to, żeby wypełnić czymś podcast. Zgadzamy się tak naprawdę. W 99% kwestii.
Tak, potem dzwonimy do siebie i mówimy, że przecież ty wiesz, że to nie było naprawdę, ale już nawet nie dzwonimy,
już nie dzwonimy, bo wiemy.
Tak.
Bo gdybyśmy tak mieli rozmawiać o tym i zgadzać się, znaczy tak normalnie, to byśmy trwali krócej, albo bylibyśmy nudni jak i tu mam kilka podcastów w głowie też, gdzie ludzie się zgadzają. Ale żeby tak zupełnie szczerze być, to może 99% to za dużo, to też już zabrzmiało tak, 99%, nie, tak 75% się zgadzamy, 25% nie i wtedy palma jest ciekawa. Domyślam się, że w ESPN First Take zabrali się za całokształt końcówki Jamesa Hardena i straty, które popełniał w dogrywce i to, że w dogrywce miał 4 punkty i 4 straty. W crunch time ogólnie. Nie, nawet nie potrafię podać dokładnej statystyki. Teraz wychodzi jeszcze to, że popełnił faul ofensywny w końcówce dogrywki, który nie został gwizdnięty. To wyszło w tym ligowym raporcie, gdzie okazało się, że było 5 błędów sędziowskich w crunch time tego meczu. Tak.
Brakuje tego, że na balu maturalnym obmacał nauczycielkę i upił się tanim piwem. Ale zaczynamy tak, wiesz, sięgać do takich, do tego typu retoryki. No.
Przeczytałem też...
Trzy tygodnie temu nie był w kościele.
Tak. Ale przeczytałem też ciekawy artykuł Tima McMahona, jednego z tych, którzy nie zostali zwolnieni w ESPN-ie i piszą o NBA, jest ich niewielu. Tim McMahon, który był kiedyś beatwriterem Dallas, którego trochę nie lubiłem, a potem tak się trochę przekonałem do niego, teraz pisze ogólnie o drużynach z Teksasu, też robi w playoffach. To pamiętasz tą historię, jak Mark Cuban nie chciał wpuścić Tima McMahona i Marka Steina na początku sezonu na halę, bo był zły na to, że ESPN przestało coverować osobno Dallas Mavericks i Tim McMahon coveruje też teraz inne drużyny? To jest ten Tim McMahon. To jest ta historia. W każdym razie Tim McMahon dał bardzo ciekawą statystykę. My wczoraj żeśmy się prześli przez to, tak mówiąc, że o, James Harden krył LaMarcusa Aldridge'a, a LaMarcus Aldridge nie mógł nic zrobić, o, krył Paula Gasola. Ale Harden był obrońcą w aż 20 posiadaniach wczoraj, w aż. No to sporo jak na twoją pierwszą opcję.
Jak na mnie, to dużo.
Tak, i Tim McMahon wyszedł z tezą, że był po prostu zmęczony na końcu.
Tak, ja bym tak powiedział. No. Zwłaszcza, że najlepszy gracz drużyny przeciwnej wtedy nie grał! Ładował akumulator w czwartej kwocie! Nie grałeś!
To jest mój największy problem. W tej całej dyskusji rozumiem, może był zmęczony, ale mój Boże, nie grał Kawhi Leonard w dwóch ostatnich posiadaniach czwartej kwarty i nie grał przez całą dogrywkę i nie dało rady. Eric Gordon też nie grał dobrze. No, to już drugi mecz w ciągu trzech ostatnich, gdzie Eric Gordon nie grał dobrze.
No i Nick Anderson też nie był dobry.
Mm-hmm. Cieszę się, że powiedziałeś Nick Anderson.
Ale cały czas mi siedzą te wolne w głowie. Jak czasem się tak budzę w nocy, myślę sobie, nie, dlaczego to zrobiłeś?
No, ja wiedziałem wtedy, jak oglądałem to, jak on tego nie trafił, że nie, albo tak myślę teraz, bo już się naczytałem tego i historia tak poszła, że poszło z 0-1 w 0-4, ale tak... Po latach wydaje mi się, że wiedziałem już wtedy, że już nic nie wygrają, że to koniec jest. Ale chyba tak nie myślałem. Natomiast tak to jest ustawiane, że finały skończyły się wtedy, gdy Nick Anderson nie trafił czterech, tak? Rzutów wolnych.
Tak, czterech wolnych.
Czwartej kwarcie.
Trzeba trafić
tak?
jeden.
I Kenny Smith za trzy i dogrywka. Tak? I w dogrywce wygrywa Houston. Dobrze pamiętam, to tak było. Kolejny dzień przyniósł nam zimę, cały czas jest bardzo zimno, przyniósł nam kolejny blowout w serii, no może nie kolejny, bo nie wszystkie mecze są blowoutami.
Trzeci blowout w tej serii.
Ten pierwszy mecz skończył się dwucyfrowo, drugi dogrywką, ale ten pierwszy skończył się dwucyfrowo, ale to był mecz jeszcze przez 40 tam ileś minut. Tutaj mieliśmy kontrolowany blowout od pierwszej słabej kwarty Waszyngtonu. Punkty w kontrataku, jakaś taka nieumiejętność wrócenia się do obrony schematycznie trochę. Zobacz, ile punktów Boston narzucał w ten sposób, że ktoś zbierał piłkę albo ją przechwytywał i przerzucał nad wracającą się obroną do gościa, który kończył wsadem. Od razu. Bez żadnego wyprowadzania kontrataku. Po prostu podanie długie, gość kończy, Avery Bradley wsadza piłkę. Tak. Z jedną, raz, dwoma rękoma, pełne mnóstwo.
Było. Miałem wrażenie, że Amir Johnson jest Bogiem obręczy.
Jak zrobił
takie wrażenie było.
Dobrze grali.
Ale w sensie na bronionej tablicy. Mhm. Co tam, wiesz, jego ręce były wszędzie. Jak patrzysz potem statystyki, to raptem był jeden blok.
No taki ten człowiek jest. Statystycznie nie wyrażał nigdy. Gdzieś
z Beckmanami nie było specjalnie Billa, ani Walla w tym meczu.
Ja się śmieję, oglądam ten mecz i śmieję się za każdym razem teraz już z Bradley'a Billa i z faktu, jak Isaiah go kryje, Bradley Bill to już od trzech meczów trwa. On nie umie postować i musi się tego nauczyć. Nie umie grać w post-up. Coś tam potrafi, ale nie ma zero pewności w tym wszystkim.
Ale właśnie to jest idealny moment, żeby grać w Polsce z takim kurczakiem.
Dokładnie, dokładnie. I to się okazało teraz w tym momencie, że tu można by było tyrać Isaiah Thomasa. Avery Bradley kryje już Johna Walla, nie ma już żadnych eksperymentów. To pamiętasz, był chyba mecz numer 3, gdzie Isaiah krył Johna Walla i John Wall go postował od początku. Od początku, był chyba cały czas w post-up. A teraz już Isaiah kryje Billa, kryje Portera, jeśli wchodzi ławka, to kryje Kelly'ego Oubre. Nie kryje Walla. Czasem się zdarzy, oni też tak aż tak dokładnie nie jest. To samo jest w serii Spurs-Houston. Nie w każdym posiadaniu Kawhi Leonard kryje Jamesa Hardena. Nie jest to aż tak strasznie istotne, ale w większości posiadań Isaiah Thomas jest na Billu albo na Porterze. Jak patrzę na te posiadania, gdy Bill jest w ataku i Isaiah Thomas za nim biegam, to myślę o tym, Boże, ustawcie Bradley'a Billa w post-up, ale go nie ustawicie, bo jest jeszcze nienauczony dobrze, żeby grać tym do kosza. I to jest kłopot. To jest kłopot Waszyngtonu, że nie mogą tego zrobić. I patrz, i to jest drugi z rzędu mecz, gdzie Celtics wygrali minuty przeciwko starterom w pierwszej kwarcie. Po meczu numer 4 pamiętany był ten run 26-0 z trzeciej kwarty. Ale na początku meczu Boston dawał radę i drugi raz dał radę. Teraz to dał w ogóle radę, bo było 4-0 dla Waszyngtonu, a zaraz poszedł run w drugą stronę 13-0. I Waszyngton nie mógł zdobyć punktów. I tracił piłki. Potem weszła ławka i ławka traciła piłki. I myślałem, że jeszcze Waszyngton wróci, ale Avery Bradley miał dobry dzień. W sumie to bardzo dobry dzień.
Pierwszy połowie miał super mecz. Mhm. Isaiah Thomas nie był jakiś nadzwyczajny. Jakiś tak coś mu w głowie chyba siedzi. Gdzieś jest taki... Gdzieś go ta cała sytuacja dopadła teraz, bo ile... Był w jakimś takim, nie wiem, adrenalinie, był w jakimś takim, wiesz, poruszeniu, to teraz widzę, że go taki smutek opadł.
Sugeruje, że trzeba mu zabić kolejnego członka rodziny?
Nie, no może tak to nie, ale...
Nie tak drastycznie, dobrze.
Ale nie, no coś musi się... Czy wiesz, no na Waszyngton to może wystarczy, no, ale na Cleveland to będzie sweep. No.
Ja cały czas myślę, że Boston jest w stanie bronić Cleveland. Dobrze, najlepiej z tych wszystkich drużyn, które miałyby zagrać z Cleveland.
Do drugiego faula G. Crowdera w czwartej minucie. Potem co robisz z LeBronem?
Ja nawet nie myślę, że ktoś cokolwiek jest w stanie zrobić z LeBronem. Nie, ja myślę, że że są w stanie zrobić coś z Kyrie, bo mają ludzi do tego, jest Bradley, jest Smart, że są w stanie coś zrobić z Kevinem Love'em, w sensie kryć go dobrze w post, bo jest Al Horford, więc tam nie będzie mógł punktować i może narzucać trójek przeciwko obronie Cleveland, która nie jest okej i narzucać, nie jest dobra, nie jest okej, i narzucać trójek u siebie tyle, żeby starczyło, żeby wygrać mecz w końcówce. Więc ja widzę tam szansę dla Bostonu. Chociaż będę typował sweep. Jak myślę.
Okej.
I widzę jeszcze szansę dla Waszyngtonu, żeby wygrać mecz numer 6, który, nie wiem, jakoś wydaje mi się strasznym pewniakiem, że Wizards wygrałem 6 mecz i przyjechać do Bostonu i wygrać mecz numer 7. Widzę to cały czas. No.
Historia jest chyba jakby otwarta cały czas. No. Może być, ale stawiam na Boston. No. Jeśli nie 4-2, to 4-3. Myślę, że już sobie nie pozwolą wyciąć tego zwycięstwa u siebie.
Bardzo mi się podoba ten układ. Chcę trafić wszystkie serie dokładnie w drugiej rundzie. Dokładne wyniki. 4-3 mam dla Bostonu i 4-3 dla San Antonio. Idzie w tę stronę.
Idzie w tę stronę.
Dobrze, Marcin Gortat udzielił wywiadu przed meczem numer 5 Rafałowi Tymińskiemu z Przeglądu Sportowemu, To są dobre wywiady, Rafał robi dobre wywiady w tym sezonie z Marcinem Gortatem. I przetłumaczył część tego wywiadu Bartek Bielecki, nasz Bartek Bielecki.
Ale na angielski.
Na angielski, tak. I trafił... No po to, żeby też Amerykanie się dowiedzieli, co Gortat powiedział.
Aha, czyli taki donosi Bielecki kolega.
Tak, kolega Bielecki donosi.
Ale ładnie to, tak?
No to już można rozpatrywać teraz, każdy może się wyrazić tutaj w tej kwestii.
Po co to kopanie pod Marcinem dołów?
No, dlaczego? Tłumaczenie. Marcin przyjechał, coś powiedział, nie wszyscy muszą wiedzieć o tym.
Właśnie.
Ale Bartek...
Rozpętuje się na gonkę.
Nazwisko Bartka i też nazwisko Rafała pojawiło się w amerykańskich portalach, prasie.
O cholera.
Ja nawet tym takim swoim klasycznym idę spać o 21 i budzę się za pół godziny, bo to się cały czas dzieje w moim życiu, nie wiem dlaczego. Obudziłem się i potem jakiś coś tam przekąsiłem, spojrzałem jak zwykle w aplikację i przeczytałem, nagle mi wyskoczyło ESPN korespondent Bartosz Bielecki.
Wow!
Tak,
czyli jest... nie tylko zwalniają, czyli nie zwalniają. To,
tak, dokładnie, zatrudniają i jeszcze zabierają nam Bartka. Ja mówię, wiesz, byłem zły, ale przypomniałem sobie zaraz, zresztą to trwało tak krócej niż Isaiah Thomas robi niesioną. Przypomniałem sobie, że Bartek przecież pisze dla bloga, który był kiedyś w sieci ESPN Truhup. Blog o Washington Wizards Truth About It, tak? Dobrze mówię? Czy Bullets Forever? Boże, zapomniałem, w którym, ale w którym z nich? W pierwszym chyba, tak? Więc w pierwszym, Truth About It. I Marcin Gortat mówi tak, ja wiesz co zacząłem robić dzisiaj rano, jestem tak zmęczony po całym sezonie, jakoś to tak idzie, że wziąłem tłumaczenie Bartka na angielski, zacząłem tłumaczyć na polski, po czym się zreflektowałem, mój Boże, przecież to jest w oryginale w internecie, więc idę za oryginałem w internecie z wywiadu. Marcin Gortat powiedział tak, w ostatnim meczu, miał tu na myśli mecz numer 4, podszedł do mnie Avery Bradley i mówi, że jak jeszcze raz postawię zasłonę, to mi wleje. Avery Bradley, do Polaka.
To chyba rozśmieszył go chyba.
Spytał się Rafał, co usłyszał w...
Avery! Chodź tu do nas na bałuty na wesele. Zobaczymy, jak będzie świerkał. Cwaniaczek, cholera się znalazł, będzie bił naszego.
Mały.
Chłopy! Idziemy!
Karypę.
No dobrze, no i co na to Gortat?
No ma taką mowę ciała jak kojarzy mi się to z łowcami skór i z pawulonem. To taka mowa ciała. Avery Bradley wygląda jak zombie, jak trup. Pasuje. Wpadaj na bałutę, Avery. W każdym razie, i co usłyszał w odpowiedzi? Marcin Gortat mówi, wyśmiałem go. Poradziłem mu, żeby przyszedł jak urośnie i nabierze masy. Dobrze, Bartek, że przetłumaczyłeś to. Dobrze, że to trafiło, Bradley.
Nabierz masy.
Ja bym Bradley odpowiedział się w pierwszej połowie. Urażony tym, że Marcin Gortat udzielił wywiadu.
Mam masę. Tak pokazywał, tak schodził na połowę i tylko taki palec pokazywał w stosunku do Gortata i mówił... Masa!
Czyli w gruncie rzeczy Waszyngton przegrał przez Bartka dzisiaj.
Tak, Bartek podgrzał mocno. No widzisz.
Po co było tłumaczyć?
Chciał się przysłużyć i co?
Aj. Nie, naprawdę był bardzo dobry Avery Bradley, ale był bardzo zły też w ostatnich dwóch meczach poprzednich. To wiesz co, te playoffy...
Gra z kontuzją. No,
Atakują, te playoffy atakują moją taką zbiorczość rzeczy, którą lubię mieć. Wiesz, ktoś gra 4 słabe mecze i nagle zagra jeden dobry. Tak jak Manu Ginobili, wiesz, tego typu. Avery Bradley gra słabo do średnio i nagle zagra kozacko w pierwszej połowie. Wiesz, playoffy. Tak to jest z tymi historiami zawsze. Mówiliśmy o tym wczoraj. Finał NBA, pisze się historię po każdym meczu o jakimś wielkim graczu tego meczu, typu Danny Green kiedyś, pamiętasz? Historię wszystkiego o
tak.
Danny Greenie w finale.
O jest. Za każdym razem, jak on trafia trójkę, to ja mam to w oczach i w sumie cholera bierze.
Akurat Danny Green gra dobrze w tej serii, bardzo mi się podoba ten.
A jak nie trafia, to mówię cholera, wtedy musiałeś, wtedy nie mogłeś!
No bo on trafia takie trójki czasem, że czystych nie trafia, a te przez ręce jak ten mecz ostatni trafia. No takie, że tak też kontestuje, nie wiem. Oj, no nic, no dobrze, no niech to trwa już. Jak no, patrzyłem dzisiaj na ten mecz, to mówię, przez pierwsze trzy kwarty i tak. Powiem ci, że tak jakoś mi się ciężko... Ja chyba wolę tę serię bardziej niż serię Houston-San Antonio, ale już sam nie wiem. Ale jakoś tak, wiesz, cały czas ta... Z tyłu jednak...
Zrobimy teraz małą przerwę, dobra? Bo muszę tutaj z kimś pogadać przez moment, dobra?
Dobrze.
No to oddzwonię.
Dobrze. Będzie donosił. Jesteśmy z powrotem. To James Harden cię zaczepił na ulicach dzikiego miasta Warszawa?
Tak, brodą mnie zahaczył.
Ludzie. A, powiem ci, mój drogi, kilka dni temu zrobiłem sobie rezerwację na pierwsze wakacje, bo planuję trochę wakacji w tym.
Od kiedy... Słuchacze Szóstego Gracza, słuchajcie, będą wakacje.
Od kiedy dowiedziałem się, czy to prawda, że polskiemu pracownikowi przysługuje rocznie 26 dni urlopu?
Tak, to prawda.
To tak dużo?
Potwierdzam.
To jest dużo. W moich oczach.
Tak uważasz?
No, jak się dowiedziałem, o tym pomyślałem, ale święta się liczą też, nie?
Nie jak święta, no święta ja to święta.
To my
no.
Tutaj, dzień, święta, 26 dni to jest moim zdaniem dużo, z mojej perspektywy. Ktoś może powiedzieć, że nie, że to mało. Dobrze, więc z mojej perspektywy jest to dużo, dowiedziałem się, że 26 dni, pomyślałem sobie, o kurde, mówię, to ja miałem może 2-3 dni urlopu w zeszłym
ciągu
roku.
W ostatnich 5 lat.
No nie, może nie aż tak, ale wiesz co, jak pisałem jeszcze dla Wirtualnej Polski, to tak naprawdę nie mogłem sobie wziąć urlopu.
Było dlaczego?
Bo to zawsze trzeba było z miesięcznym wyprzedzeniem dać znać.
Aha.
A jak potem...
No ale to naruszone prawo, moje prawa pracownicze zostały naruszone.
Niby
nie
tak.
Może być.
Ale generalnie chodziło o to, też by wiesz, jakbym się tak trochę bardziej do końca postarał, to może by to wyszło, tylko że to chodziło o to, że miesiąc wcześniej trzeba było dać znać, a ja nie zawsze wiedziałem, w którym momencie mogę na ten krótki wyjazd wyjechać. W sensie, kiedy mogę to sobie zrobić.
Dobrze, to teraz powiedz wszystkim czytelnikom, cała Polska widziała.
Nie powiem.
Nie powiesz kiedy?
Ale powiem ci, pierwsze planuję pod koniec lipca. Wiesz co, planuję po Lidze Letniej, bo Liga Letnia kończy się 17 lipca.
Tak.
Szybciej trochę niż zwykle, zwykle no właśnie. 20. Trwa od 7 do 17. Ta liga w Las Vegas, tak? 17 się kończy. No wiesz, do 17 będę zajmował się ligą letnią dużo w tym roku, bo takich mamy graczy tak. Świetnych, że trzeba, naprawdę. I 17 poniedziałek, jak tylko zostanie rozgrany ten ostatni mecz, ty pamiętasz taki mecz wielki, nie?
Ja wiem, tylko Maciek, pamiętasz jaka jest ten. Jan Clark, Brandon Rush.
Że na końcu jest.
Nie, na końcu, że nie, są pierwsze trzy dni są najważniejsze, ale to już to nie ma żadnego znaczenia.
Ja wychodzę z założenia, że jednak wszystko ma znaczenie, albo nic nie ma zupełnie. Ale masz rację, tak, ten początek zwłaszcza, ale to dobrze, to na końcu to już wiesz, sobota,
niedziela.
Oni
grają jeden mecz, dwa mecze i potem... Nie, ja też sobie... był pojedynek Jaylena Browna i Simonsa i to właściwie było wszystko, co było w tej niedzielę.
Muszę wziąć to pod uwagę, żeby jakoś dobrze to zrobić, bo to faktycznie tak jest, że się zaczyna potem i w połowie już wszyscy chcą wyjeżdżać stamtąd. Zresztą ci ludzie, którzy tam tak. Są, nawet mówią, że nie chcą meczów z ogrywkami, wolą, żeby ich zespół odpadł i wyjechać już, chcą jechać z tego Las Vegas. No nic, w każdym razie znalazłem sobie takie miejsce na mapie, do którego dojechać można tylko jedną drogą. Jak już zabukowałem sobie spanie tam na tydzień, to gdy zacząłem czytać, jak z tego miejsca się wydostać i tam jest taki szlak, to w trzecim zdaniu przeczytałem, że na szlaku można spotkać niedźwiedzia, więc takie miejsce sobie.
Czyli jedziesz spotkać niedźwiedzia, tak?
Tak, spotkam niedźwiedzia, jest duża szansa.
Ale przecież powiedziałeś gdzie?
Nie powiedziałem gdzie.
A czy to jest Polska?
Nie.
Słowacja?
Też nie.
Rumunia, pojedzie do Czarnochory. Nie, Czarnochora jest na Ukrainie.
No nic, gdzieś pojadę, to na razie pierwsze miejsce znalazłem.
Zapeszyć, bo wykupią.
Powiem ci, że nie, no super tanio znalazłem, to w ogóle jestem zdziwiony, ale widziałem, to miejsce jest obskurne, miejsce, w którym
właśnie,
będę.
Właśnie, gdyby ktoś nie zabrał ci paszportu i nie kazał potem robić, wiesz. No dobrze.
W sensie... defekacja na klatkę piersiową?
No, coś takiego.
Tam nie ma niedźwiedzi chyba. Jeszcze no, na pewno są w klatkach.
Niedźwiedź mógłbyś złamać klatkę piersiową.
Albo klatkę. Okej. Dobrze, w każdym razie powiem ci, że jest tak zimno w kraju, że od 3 dni każdego dnia już mam w głowie rozpisany cały plan wakacji. Tak, nie mogę się doczekać wakacji. Żyję już tymi wakacjami. Chodźmy, jedźmy na wakacje. Ale póki co, zanim Liga Letnia zostanie rozegrana, będziemy mieli draft, a już 16 zaraz mamy loterię draftu, czyli już zaraz, już w tak. Środę rano będziemy rozmawiać o tym, że Lakers nie mają wyboru w top 3, może. 47% szans mają tylko Lakers na zachowanie tego piku.
No oni są w takiej głupiej sytuacji.
Trochę takiej zabawnej, jak tak się śmieję. Boże. Wiesz, o czym sobie pomyślałem wczoraj?
Tak.
Napisałem wczoraj mock draft.
Nie, fundamentalnie się z jedną rzeczą nie zgadzam.
Dobrze, dajesz. Tylko, że, żebym nie zapomniał już, poczekaj, żebym nie zapomniał tej myśli, którą wczoraj miałem po moku. Dobrze, już sobie zapiszę, dobrze? Dajesz. Dobrze, z czym się nie... Co?
Zauważam, że klasa draftu 2018 jest może być bardziej, jest jeszcze bardziej rewelacyjna niż klasa moku 2017.
To ciekawe. Wiesz co? Myślę, że pomówimy o tym w przyszłym tygodniu.
Dobrze.
Bo my świetnie, tak się opóźniamy z tym naszym, z tymi naszymi...
No wiem, jak czekamy cały czas na pikle, a są tematy, które chciałbym z tobą poruszyć, a nie mogę, bo jestem przyblokowany przez...
No dobrze, to możesz poruszyć jeden temat, jedną rzecz możesz poruszyć. Jedną rzecz, tak? Bo to chodzi o to, że my w piątek będziemy z Sebastianem rozmawiać o całym cyrkucie Nike Hoop Summit, Jordan Brand Classic i...
Dobrze, to ja wrócę, jak już wy przegadacie, to ja wtedy ja coś powiem.
Wnikliwie, dobrze, okej. Okay. Ja nie jestem, ja podniecony nie jestem. Znaczy, porównuję to z tym, co teraz idzie, to nie.
Nie.
Co, ale okej, okay, dobrze. Żeby nie było tak źle jak w 2016 w każdym razie. Ale jeśli się z tym nie zgadzasz, to i tak.
Nie, uważam, że jest paru graczy, którzy mogą zrobić naprawdę wow.
Ale w tej klasie też jest. Dobrze. Porozmawiamy o tym.
Ja nie wierzę, po prostu, że rozgrywający mogą być tak dobrze na samym początku.
Dobrze. Jeden z nich, Markel Fultz, jest tematem. Trwa NBA Draft Combine.
No właśnie, zaczął się Combine.
Kilku ludzi nie przyjechało. To jest ta różnica między...
Jak zwykle.
Różnica między NBA Draft Combine a NFL Draft Combine jest taka, że na NBA Draft Combine ludzie nie przyjeżdżają. A na
NFL
Draft
tak
Combine
jest,
są
Maciek, dlaczego tak? Dlaczego tak?
Boją się o to, że na NBA Draft Combine, że zostaną prześwietleni i ich status spadnie.
Ale Maciek, ale to nie jest, to trochę się nie zmieniło, jak patrzę, powiedzmy 30 lat temu. Dzisiaj jest tak, że właściwie oglądasz, jesteś w stanie obejrzeć każdy mecz, każdą grę, być wszędzie, rozmawiać z każdym, przelecieć, dolecieć, nawet zobaczyć, posłuchać. I w związku z tym, co ty tam chcesz tak naprawdę skautować? Przecież o tych graczach się wszystko wie.
Jedną rzecz ci powiem.
Wszystko wie.
Co chcesz zrobić?
Wszystko wie.
Wiesz, co chcesz zrobić?
No co chcę zrobić?
Jedna rzecz, to możesz się z nimi spotkać, porozmawiać i poznać ich.
Ja wiem, Maciek, ale dzisiaj jest tyle wywiadów.
Ale, wywiadów. Nie jest wcale aż tak dużo wywiadów, bo gracze są w koledżach. W koledżach bardzo ciężko zrobić wywiad z gościem, gdy jest w koledżu, bo są różnego rodzaju restrykcje.
Najlepsi gracze.
Wywiadów, jakich wywiadów? Jakie wywiady ty chcesz robić? W sensie wywiady czytać w Slam Online z graczami i w ten sposób się dowiedzieć od nich? Chcesz im zadać jakieś pytania? Pamiętaj o tym, że...
Ale co na zasadzie, czy biłeś swoją matkę?
O, tak. Aha, albo to, pytania logiczne, wiesz, pytania, żeby sprawdzić w jaki sposób... Nie, ale... Ja nie,
czarny kwadrat, robisz, niebieski nie, kwadrat, robisz, żółty kwadrat. Jaki robisz, kwadrat jest następny?
Bo robisz ridiculousnujesz to, co chcę powiedzieć. Chodzi o to, żeby się spotkać z graczami, bo potem możesz się z nimi nie spotkać, bo mogą do ciebie nie chcieć przyjechać. Rozumiesz? A tam możesz się
rozumiem,
z nimi spotkać, tak?
Rozumiem.
Idziesz na Combine, ten gracz jest i możesz, jesteś Charlotte Bobcat i spotykasz się z Markelem Fultzem. Jeśli zaprosisz Markela Fultza, będąc, nie wiem, Sacramento Kings numerem 8, zaprosisz do siebie, to Markel Fultz powie, nie przyjadę. A nuż coś się zdarzy, wiesz, nie wiem, no jak cokolwiek, no. Chcesz wiedzieć, może chcesz porozmawiać z nim, żeby w przyszłości może handlować po niego, nie wiem, chcesz poznać gościa. W NFL tak jest, są takie historie, że wracają się, wiesz, gdy następują wymiany, czy podpisuje się kontrakt z wolnym agentem po 4 latach, to wracają czasem do takich historii, że kiedyś rozmawialiśmy z nim na NFL Draft Combine i tam już wtedy, wiesz...
Okazał się ćwokiem, burakiem.
No nie, ale już tam wtedy coś zaiskrzyło między nim a
aha, nami, to, tak. To ten, wpadł w oko, puścił za nas oko, rozumiem.
No wiesz, znaczy tak,
moja ocena Draft Combine dzisiaj jest taka, że on jest wielką szansą dla chłopaków tam, wiesz, którzy są poniżej draftu.
No oni,
60-90, aczkolwiek takich się nie zaprasza.
Właśnie, to też jest rzecz, na Draft Combine.
To już jest, bo to jest, są 67 chłopaków zostało zaproszonych.
Czyli ci, którzy nie przyjeżdżają, robią przysługę trochę tym innym gościom,
to
bo
prawda,
zwalniają miejsce.
Prawda.
Świat jest lepszy, bo ci,
którzy są powiedzmy nawet 30-60, mają nagle szansę wskoczenia do pierwszej rundy draftu, jak się tam dobrze pokażą, tak? Jaki skok, jak na tej ławeczce wycisną, jak
nie,
tam
ale
się
zmierzysz ich wingspan, zmierzysz długość dłoni, zmierzysz rozmiar, zmierzysz body fat. Niekoniecznie. Niekoniecznie, to nie jest wiadome, to są ich pierwsze badania. Ale ja wiem, jak tak patrzysz, ale chcesz mieć, ja wiem, no oczywiście, dobra.
Nie wiem, chcesz mieć swoją miarkę.
W czym jest twój kłopot? To jest ten moment, gdzie się sprzeczamy, a mamy to samo zdanie.
Moje pytanie było takie... Czy draft combine ma jeszcze sens?
Aha, i chcesz udowodnić, że nie ma?
No bo jeżeli najlepsi gracze nie grają, nie pokazują się, to
ale powiedziałeś, dla kogo ma sens, nie?
No właśnie, że to zmieniło, tak? Że ten draft combine, tak, że nagle gość, który się nazywa ten Blossom Game, czy Blossom Boy, czy jakkolwiek się nazywa, to dla niego może okazuje się, że jest najlepszym graczem tego kombajna, tak? Ma szansę wskoczyć do pierwszej 15.
Rozumiem, co chcesz powiedzieć. Jaki to ma sens z perspektywy GM-a, skoro możesz potem tego Blossom Game'a zaprosić i tak do siebie zmierzyć mu wszystko, porozmawiać z nimi, jak chcesz.
To prawda, no.
Ja dałem tylko ten przykład tej sytuacji, gdzie potem gracz nie chce przyjechać do ciebie, bo mu agent nawtykał, że tam, to nas nie interesuje zupełnie. Top 3 draftu, top 4 draftu nas interesuje, z tymi tylko rozmawiamy, z innymi zespołami nawet dupy nie będziemy ruszać i tyle. Więc to jest ta możliwość.
Ja powiem ci, że draft combine jest raczej szansą na znalezienie perełki w drugiej rundzie draftu i tyle. No.
Z Sacramento będzie rozmawiać z Fulcem. New York Knicks będą rozmawiać z Fulcem teraz na NBA Draft Combine. Mogliby tego nie zrobić normalnie po zakończeniu Draft Combine. Fulc mógłby nie przyjechać, powiedzieć, gdzie jest Sacramento, gdzie Nowy Jork. Jeszcze zobaczymy, jak loteria, wiesz, będzie wyglądać. Ale jeśli miałoby się to skończyć tak jak teraz, nie, to mógłby powiedzieć, nie, olałby ich potem. Nie?
Wiesz, to jest pewnego rodzaju kurtuazja, to nie jest tak, że wiesz, to takie rzeczy się potem pamięta. Był, rozmawiał, pokazał się, wiemy o nim więcej, wiesz, kariera gracza trwa 15 lat i potem każdy przecież ma swoją teczkę i swoje dossier i potem się otwiera i potem, wtedy Phil Jackson mu powiedział, synu, trójkąty, a on zrobił wielkie oczy, coś takiego, Także mówię, jest to szansa na pewno dla takich graczy, wiesz, o których... Nie wiem, dla seniorów, dla sophomorów, graczy, którzy wiesz, już nikogo nie podniecają, ale nagle się może okazać, że jest dojrzały, że bardzo pięknie mówi o rodzinie, o papieżu, coś takiego. I nagle gość jest wzięty z 20 numerem, wszyscy, ale jak to? No przecież on był dolne stany średnie draftu, a tutaj pierwsza ta, na tym draft kombajnie jednak tam pokazał.
A ja się zgodzę z tobą.
Bardzo dobrej strony.
Zgodzę się z tobą. Co takiego możesz pokazać na NFL draft kombajnie, czego nie możesz zobaczyć, jeśli chodzi o grę? Czego nie możesz zobaczyć na taśmach, nie? O to chodzi.
W NFL jest trochę inne. Ja wiem, może jest też jest trochę tak, że jest część graczy, o których materiał być może jest taki niepełny, fragmentaryczny. Grali mało, grali z ławki, byli kontuzjowani, teraz wracają. Tylko, że szczerze, takich graczy na tym draft combine nie ma. Że co wiesz o Peterze Joku?
A, bardzo go lubię. Oglądałem Petera Joka. Ale jest na przykład z UCLA Ike Anik Bobu, który grał pod 13 minut z ławki. Bardzo dobry atleta, tak wygląda. I teraz kim jest ten człowiek, tak? Porozmawiać z nim. DeAndre Jordan grał w Texas A&M w kwadrans. Zanim poszedł do draftu w drugiej rundzie. Dobrze, Markel Fultz spotka się z Sacramento, z Nowym Jorkiem, z Phoenix, z Los Angeles, z Filadelfią i przede wszystkim spotka się z Boston Celtics, czyli spotyka się w draft combine, nie spotka się z Orlando Magic, nie ma takich informacji, piątka, szóstka, Minnesota też nie.
Rozumiem. Do pewnego stopnia też jakieś znaczenie ma matematyka, tak? No spotykasz się z tymi, którzy mają największe szanse cię wylosować. Do momentu, kiedy nie ma tego 16 maja, to można tak trochę udawać. A to ten, to nie wiadomo, to zobacz, popatrz, pochodź, porozmawiaj, poznaj ich ofertę. Wiesz, dla takiego gracza to też jest, myślę, fajna rzecz, Nie chciałbyś być tak, wiesz... Chciałbyś się z kimś spotkać.
Z kimś spotkać, po prostu. Kilku ludzi.
Z jakąś
Ja bym się chciał spotkać teraz z Rafałem i Juciem na chwilę, żeby on nam pomówił o tym. Co,
zadzwoń do niego.
Co można wynieść?
Przemytnika? Przemytnika do Rafała Jucia?
Nie, już nie nośmy się tak po internecie, bo zaraz napiszemy do... Nie wiem, kto jest wyżej niż Rafał i James Harden. Kto jest wyżej?
Nie, to jest wyżej. Rafał. Co się dzieje? Mogę dać na niego coś?
Nie, nie.
Nie,
nie wiem, możesz, ale Rafał jest poważnym człowiekiem, będziemy mu dupę zawracać.
Nie, no bardzo. No,
play-offy Ligi Rafał, Polskiej Rafał, teraz bardzo. Ma co robić. Draft jest zaraz, tak? Więc też ma co robić, na pewno. Gdzie jest Rafał w ogóle? Jest na play-offach Ligi Polskiej, czy w Denver? Nie wiadomo. Dobrze.
Nie wiem.
Ja nie wiem.
Możemy zapytać. Rafał, gdzie jest?
Rafał, gdzie jest? Tu już odpowiedź się pojawiła.
Gdzie jest Nemo?
Wiesz, jaką miałem myśl po zrobieniu tego mocka?
Tak.
Miałem taką jedną myśl. A co jeśli to Filadelfia będzie miała? I teraz nie wiem, jaki pik, tak? Przypuśćmy, Lakers nie mają piku. Wypada on poza top 3, ale ten pik czwarty Filadelfii... W sensie, Lakers nie mają tego piku, bo pik Filadelfii wchodzi do top 3. Bo Filadelfia za zawsze ma czwarty wybór. I tak. Może mieć wybór Lakers, jeśli wypadnie on poza top 3. Więc przypuśćmy, że się zamienią tylko pikami, że Filadelfia wejdzie na trzecie miejsce, Lakers wypadną, to nagle Filadelfia ma trzeci i czwarty pik. I załóżmy, że Filadelfia ma trzeci i czwarty pik w drafcie. Lonzo Ball, Joel Embiid, Ben Simmons,
super.
Talent.
Super.
Nie ma, nikt o tym nie mówi. Bo wiem, że Lonzo Ball
tylko,
i Lakers.
Tylko, że moim zdaniem Ball nie zejdzie chyba na ci poniżej dwójki.
Ja nie widzę go w Phoenix. Nie widzę go w Phoenix.
Dałeś kozacki wczoraj. Dałeś wczoraj Josha Jacksona, kozacki ruch. Internet prawie cię zlinczował, prawie umarłeś.
To jest najprostszy ruch. To jest najbardziej logiczny ruch, wybrać Josha Jacksona do Bostonu. Najbardziej logiczny ruch. Możesz wybrać Markela Fultza na pozycję, na której gra Isaiah Thomas. Wiesz.
No tak, ale wiesz, może właśnie nie, przecież, no Maciek, no rozmawialiśmy, no, będziemy jeszcze, będziemy jeszcze rozmawiać.
Rozmawialiśmy o handlowaniu Paula George'a, tak? I wiemy, że jest niezastrzeżonym wolnym agentem w 2018 roku, to wiemy, więc może to jest za duże ryzyko. To jest najbardziej logiczny ruch, jak dla mnie, wziąć Josha Jacksona do Bostonu. Tutaj taki skarb, że oni mają to. Fultz i Isaiah Thomas w jednym zespole, to jest takie naginanie się do tego, że no, talent dobrze, jeśli uważasz, że Fultz jest lepszy niż Josh Jackson. Od tego trzeba zacząć. Czy uważasz, że Fultz jest lepszy niż Josh Jackson? Od tego trzeba zacząć.
Dobrze. Ja nie wiem, jak dobry jest Fultz, bo grał w słabej drużynie.
No, to też jest
Nie grał trudne. Na wielkiej scenie.
To też jest trudne w ocenie. Draymond Green.
Przypominam ci, że Dante Exum pokonał jakichś Chińczyków.
Tak, poszedł z piątką, no. Draymond Green powiedział o swoich cytatach ostatnich na temat tego, z kim to...
Zostałem zhakowany.
Z kim to Cleveland gra. Powiedział tak, ludzie zawsze chcą wziąć kawałek wypowiedzi i powiedzieć, Draymond powiedział, że Cavaliers grają z nikim. Nigdy nie powiedzą, że Draymond powiedział, że Cleveland gra wielką koszykówkę. Wszyscy zawsze ścigają...
Z nikim.
Wszyscy zawsze ścigają nagłówek i kontrowersje. Oglądanie ESPN jest jak oglądanie kontrowersyjnego reality show. To żenujące, że nagłówek jest tym, czego ludzie chcą. Draymond Green obudził się w 2017 roku.
Dzień dobry.
On jest cynicznym, bo on sam
ale, to robi. Ale chcesz powiedzieć, że ten, że ESPN go, znaczy, że przeciwnicy ESPN-u, czy ci, którzy walczą z ESPN-em, go podkupili?
Że są pojazd ESPN-u? To ja myślę, że on się chciał po prostu wyrazić o mediach i pomyślał ESPN jako dominujące medium w Stanach.
Aha, czyli tak trochę pomógł, trochę nie pomógł.
No nie, ale mam wrażenie, że Draymond jest cynikiem do tego stopnia, że on pewne rzeczy mówi, bo wie, w jaki sposób zostanie to odebrane.
Myślisz, że on wie, co to znaczy być cynikiem?
Nie wiem, ile książek przeczytał, możemy się wrócić do tego, ale mam go za rezolutnego gościa. Tak,
piszę maila do how many books, ile książek przeczytałeś.
Ma teraz?
Nie wiem, zaraz zobaczymy.
Dobrze,
Draymond Green.
W czasie, gdy będziesz szukał tego, czy Draymond Green ma Twittera, Kyle Lowry jest tematem. Keith Pompey z Philadelphia Inquirer donosi, że Kyle Lowry już od jakiegoś czasu jest zainteresowany grą w hometown 76ers i że jest to dwustronne zainteresowanie. Źródła donoszą,
że idź w cholerę.
Że Sixers od dawna planują złożyć Lauriemu ofertę lukratywnego kontraktu.
Szukają tylko właściwej papeterii.
Dlaczego? W sensie dlaczego papeterii?
Dlaczego? No, że tak się z tą ofertą tak piszą, że szukają tylko papieru, żeby tak, wiesz, złotym inkaustem, czy złotym piórem inkaustem, piszemy do Draymonda.
Draymonda. Rozmawialiśmy wczoraj w przerwie na żądanie o Kyle'u Lowry'im i o tym, jakie mogą być wybory życiowe Kyle'a Lowry'ego. Jeśli on chce zdobyć pierścień, to powinien dołączyć do Cleveland albo Golden State za mid-level. Jeśli chce zarobić pieniądze, to powinien podpisać maksymalny kontrakt. Stawiamy, że chce zarobić pieniądze, bo ma jakieś dzieci, ma jakąś żonę, jest zawodowym sportowcem. Pierścień może poczekać, albo nie jest wcale tak istotny w tych czasach, zwłaszcza w czasach Cleveland i Golden State, więc może zamiast grać w Kanadzie, pomyśli sobie, a wrócę do mojego hometown miasta Filadelfia i będę grał tam w koszkówkę, tym bardziej, że jest tam, może być tam, zobaczymy jak draft wyjdzie w Filadelfii, może być tam dziura na pozycji numer 1 po drafcie też, więc jest to jakaś, no
to
jakaś logika.
To jest jakieś rozwiązanie, no ale to na ten mały generał McDonnell idzie w podstawkę.
Najlepszy gracz.
Twój najlepszy gracz.
Bogactwo na pozycji numer jeden wtedy. TJ McConnell nie jest starterem w tej lidze. Sorry, no, TJ.
Poszedł tweet do
Draymonda?
Draymonda Greena.
Chyba on odpisze.
Tak, chyba, że on powie, że Biblioteka Senacka już nie ma przed nim tajemnic.
Spytałeś się go, czy zna słowo cynik?
Nie, to zapytam go następnym razem.
O, jak odpowiedź i na pierwszy...
Tak, na to. Znaczy, jak ktoś zapyta, że wiele, no to po wtedy powiem, no to znasz słowo cynik. A jak powie, że niewiele, to nam się na pewno nie wie, co to jest cynik.
Chciałem pozdrowić tego słuchacza, który pomyślał właśnie, że jesteś dziecinni i żenujący.
Tak, taka właśnie jest palma.
Tak. Jesteśmy. Mój drogi, pamiętasz, jak powiedziałem, że Kristaps Porzingis wyłożył swojego Janisa na czoło Phila Jacksona. Nie miałem na myśli Janisa Antetokounmpo, tylko Janisa Porzingisa, brata Kristapsa Porzingisa, tak, który wypowiedział się na temat przyszłości Kristapsa i czego Kristaps leżący pod drzewem po imprezie w ostatniej remizie
tak,
chce.
Podobno, ja tego nie wiedziałem. To jest taka informacja, którą posiadłem niedawno, że ten jego brat jest bardzo ważną postacią w jego życiu.
Tak.
Jest tak naprawdę gościem, który steruje całą jego karierę.
No tak.
Tam nie ma przypadków.
Miałeś miliard artykułów, przepraszam cię, o Kristapsie Porzingisie 2 lata temu i nie przeczytałeś? Nie wiedziałeś o
bracie?
Tym? Że brat jest istotny? Brat jest byłym koszykarzem, jest skrzydłowym, tak? 195-6 cm. On grał gdzieś w lidze hiszpańskiej, po jakichś różnych ligach się rozbijał. To był dobry gracz. Nie wiem, czy on się o kadrę zahaczył Łotwy, czy nie, ale brat jest ten. Nie wygląda aż tak strasznie.
Nie, ale nie wiedziałem, że on jest tak blisko, jakby jest jego tak naprawdę jego powiernikiem, agentem i człowiekiem. Więc teraz się pojawia, rozumiem, jest seria artykułów na ten temat.
Spróbujmy przeczytać przez liście, między słowami, wypowiedź Janisa Porzingisa. Kristaps chce zostać w Nowym Jorku, czuje się tam jak w domu, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Jednego, czego chce, to chce, żeby Knicks stworzyli środowisko, w którym może się rozwijać jako gracz i wygrywać.
Znaczy, podoba mi się to porównanie, że na Łotwie, w Nowym Jorku jest jak na Łotwie. Czuję się jak u siebie w domu. Dobrze.
Dobrze, jadę na Łotwę. Okej.
Okay. Ja teraz wszyscy jedziemy na Łotwę.
Tam jest niedźwiedź, który czekał w rozgoworze. Tak. Dobrze, rozgryzłeś mnie na Łotwę.
No dobrze, no to rozumiem, że jest jakaś taka, jak to się mówi, gałązka oliwna wyciągnięta w stronę managementu i taka, wiesz, próba załagodzenia tego, co się stało. Ale chyba był błąd, że on nie poszedł na ten exit meeting.
Jego błąd?
Tak, myślę, że to było niepotrzebne.
Co do tego cię skłoniło do tej myśli?
Nie wiem, no jak tak szef prosi, no to tak raczej idziesz na spotkanie. No. Takie, wiesz, mało profesjonalne. obraził się, pojechał na Litwę łowić ryby i zbierać pierwsze grzyby. No.
Swoją drogą jest problem a propos grzybów. Problem. W naszych strukturach, w strukturach mojej partii, w PSL-u, mamy kłopot.
Grzybami?
Nie, mamy kłopot z tym, co się dzieje teraz tutaj. To, że w maju doszło do przymrozków, jest kłopot z wiśniami i z jabłkami, poważnie.
A nie, no to jest to, to jest tam w tym województwie skierniewickim, myślę, że jest duża smuta.
Mm-hmm. Nie jest dobrze.
Ogrodnictwo, sadownictwo, no to jest szansa na zwarcie szeregów.
No nic, liczę na to, trzymam kciuki, ale to są właśnie te momenty, gdzie PSL pokazuje, dlaczego jest tam tak dobry.
Ale to, że to PSL powie, że jakby oni byli u władzy, to pogoda byłaby lepsza?
Mam tylko na nadzieję, że PSL nie będzie rozdawał 500+, jak wszyscy teraz chcą już mieć 500+. Dobrze.
Już ta 500+ jest chyba, nie ma powrotu, nie ma odwrotu od 500+.
Dać ludziom coś, nie? I potem zawsze trzeba będzie teraz ich przekupić 500+.
Trzeba dać 1000+, trzeba 1000+.
Dobra, ale popłyniemy, jadę na Łotwę. Popłyniemy, naprawdę, się wszystko źle skończy. Dobrze, mój drogi, miałem jeszcze jakąś myśl a propos posłanki Schmidt, ale to zostawię.
No jak, no przyznała się, powiedziała, że są
że
razem.
Że on i Ryszard są razem.
No pięknie, no nie można tak było od razu.
Właśnie, też o tym pomyślałem, nie można było od razu.
Od razu i zrobić taką, wiesz, piękną, miłosną historię ze dwóch PR-owców, taki w gali, nie dogadywałem się z żoną, bo mąż mnie bił, Ryszard był wspaniały, pokazał mi, czym jest prawdziwy mężczyzna. Super, można było to zagrać.
Tak,
a tutaj taka ucieczka po cichu.
Tak. Że między tą nieumiejętnością złożenia swoich sprawozdań finansowych, ubiegania się o co oni się tam, ubiegania się o dotacje, tak?
Zwrot.
Zwrot? Dotacje? O co? Co?
No, nie,
oni,
zwrot.
Czego
zwrot.
Oni nie dostali? Finansowania? Bo tam się ktoś śledzał, tak, wysłał? Tak, dobrze. Między tą nieumiejętnością i tymi całymi różnymi historiami ekonomicznie, jest tam serce po prostu w tej ekonomii Ryszarda, jest serce.
Tak, serce, nie, które jest bankerem, on, to jest płon, to jest lokomotywa, to jest człowiek ogień,
tak.
człowiek draska.
Niezapięta koszula,
człowiek,
tango do rana.
Mhm. Tak, tango, róża w zębach. Tak widzisz te zdjęcia w gali, jak tam on z taką różą w zębach, biała koszula, rozpolskany, lekki ten i patrzy tak porządliwie na dekolt i biust posłanki Schmidt w czerwonej karmazynowej sukni.
Tak.
Ole. Warszawskie, partyjne ole.
Któryś z posłów partii PO powiedział ostatnio, że z partii Nowoczesna została tylko kropka.
Tylko kropka.
Nie, a w ogóle o co chodziło z tą kropką? Ja nie rozumiem tego konceptu kropki.
Też nie. I kropka
Nowoczesna, tak? Gdyby kropka Nowoczesna? Bo jak pisujesz kropkę, to masz to u góry, tak? ABC, jak piszesz kropkę, to masz u góry? W folderze?
To... Nie wiem, Maciek.
Stosuję takie różne zabiegi w folderach, gdzie układam sobie w kolejność różne rzeczy. Może to mi przyszło do głowy teraz, ale nawet nie wiem, czy to jest u góry, czy no, nieważne. Dobrze, w każdym razie, wiesz co, ja z tych słów Janisa Porzingisa, wracając z tanga w Maderze i z historii, bo wypowiedział się mąż, jak to mąż. Były mąż, już wypowiedział się pani posłanki Joanny, zapomniałem na jej pierwszego członu nazwiska, Herbusz Schmidt, wypowiedział się mąż, ale mąż powiedział bardzo tak ogólnie, widać, że już serca nie ma dla tej kobiety, już nie ma, nie jakiś rozpaczliwy czy coś, bo to by było najgorsze, panie Pawle,
najgorzej,
się wypowiadać.
Bardzo... ale mógł zaatakować, mógł nie robiła obiadów, nie ten...
Bóg, ale
uciekła,
nie zrobił tego.
Uciekła w partyjne życie. Nie, no to klasa.
He took a high road. Dokładnie. Brawo, panie Pawle. Proszę zorganizować partię. Będziemy głosować.
Panie jest pan bohater. Nie ma bohater.
Tak. Wracając do tych słów Janisa Porzingisa, tylko, że przepraszam, bo Phil Jackson jest jego szefem, to powinien przyjść, tak?
Tak, tam reguły bontonu, cała Wibru. Korporacyjnej lojalności, podległości służbowej.
A może no, jakiś...
Dziwne zachowanie.
Bo to tak, wiesz co, tak czasem jest, że próbuje się to tłumaczyć, zwłaszcza media próbują to tłumaczyć, o, ja mówiłem, wiesz, no, pokazał mu, wiesz, ludzie słyszałem w innych podcastach, się cieszą, wiesz, cóż tak, liczyłem na to, że Kristaps to zrobi, pokażę, na końcu i tak Phil Jackson jest cały czas generalnym menedżerem i będzie przez 2 lata i to on będzie podejmował decyzję, ale może był jakiś inny powód, może był zapisany na evencie w Lipawie, impreza była dobra, może musiał coś zrobić, może niekoniecznie chodziło o to, że on miał wywalone na Phila Jacksona i w ten sposób chciał pokazać, że chce wam dać sygnał, tylko może po prostu miał inne powody, dla których musiał wcześniej opuścić Nowy Jork albo być w tym miejscu gdzie indziej. Tak sobie pomyślałem o tym, że może to były jakieś takie zupełnie banalne albo niebanalne
tak,
kwestie.
Rozmawiał z Derrickiem Rose i Derrick Rose powiedział mu, jak się opuszcza bez pytania drużyny. Derrick, poradź, leć na Łotwę. Będzie dobrze, nic ci nie zrobił. Ja byłem w Chicago. Super.
Derrick Rose powiedział pewnie leć na Litwę. Tak, żeby...
tak. Pomylił wszystko, ale to nie ważne.
O, Ola się śmieje, że jesteśmy bardzo śmieszni. Tak, Ola, jesteśmy. Jesteśmy nieprawdopodobnie śmieszni. Jesteśmy jednym z najśmieszniejszych rzeczy w tym miejscu, w tym domu, w tym kraju. To my.
Nie denerwujesz.
Dobrze, mój drogi, będziemy kończyć. Kawhi Leonard jest questionable na dzisiejszy mecz numer 6.
Wreszcie jakieś dobre wiadomości.
Oszczędzają go na mecz numer 7 albo przyszły sezon. Pewnie zagra. Jakoś tak...
Kra.
Jakoś nie mam złudzeń, że Houston wygra ten mecz. Totalnie. Tak samo jak nie mam złudzeń, że Waszyngton wygra. Totalnie będziemy mieli 2 mecze numer 7. Nie wiem, co to znaczy jeszcze, ale będą. Ola, idź disować Isaiah Thomasa w swoim pokoju. Dobrze, mój drogi, trzymaj się, miłego czwartku.
Pozdrawiam.
Wszystkim życzymy miłego czwartku. Jest czwartek, czwarteczek, ludzie
nie
są...
Nie jest tłusty, ale można walnąć pączka.
Ludzie są zmęczeni, czwartek, ludzie kłócić się, mogą się doczekać weekendu. Stay calm! I słyszymy się jutro. Hej,
dobrze. Pozdrawiam, cześć.
Bye!
Bye, Olam! Bye! 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 Bye!